Dobry wieczór Państwu, witam bardzo ciepło w kolejnej audycji historycznej z cyklu Datownika. Dzisiaj moim gościem jest dr Ewa Rzeczkowska z Instytutu Historii KUL. Dobry wieczór Pani doktor.
Dobry wieczór.
Właśnie mija 50 lat od tragicznych wydarzeń grudnia 70. Zanim porozmawiamy o historycznym kontekście, chciałbym zapytać, jak Pani sądzi, jaki jest dzisiaj stan wiedzy Polaków na temat tego, co wtedy się stało?
Jeśli idzie o badania historyczne na ten temat, to one są bardzo obszerne. Powstało co najmniej 40 książek na temat tych tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w grudniu 1970 roku. Powstało też wiele portali takich popularyzujących wiedzę na temat grudnia 70. One są opatrzone z fotografiami, komentarzami, więc jest skąd tę wiedzę czerpać. Pytanie, czy rzeczywiście Polacy chętnie czytają na ten temat, czy się chcą czegoś dowiedzieć. Myślę, że pewnie niektórzy tak. Tutaj też wchodzi kwestia tego, jak uczymy, jak nauczyciele uczą w szkołach średnich, w szkołach podstawowych na ten temat, czy jakąś wiedzę o grudniu 70 przekazują. Myślę, że jest ona na pewno większa niż, ta wiedza jest większa niż to było 20 czy 30 lat temu.
Mówi się, pani doktor, że bezpośrednią przyczyną tych strajków grudniowych była podwyżka, którą władze komunistyczne wprowadziły zaledwie 11 dni przed Bożym Narodzeniem w roku 70. No nic dziwnego, że społeczeństwo odebrało to jako policzek od władzy, ale dlaczego właśnie Wybrzeże wybuchło? Dlaczego tam?
Myślę, że dlatego, że Wybrzeże było takim dość szczególnym miejscem. Stocznie to były zakłady, które no tak trochę skupiały te wszystkie problemy społeczne wówczas nasz kraj dotykające. Stocznie na Pomorzu to były stosunkowo niedawno zakładane tam zakłady. Też pracowali w nich młodzi ludzie. To byli ludzie, którzy często przyjeżdżali specjalnie na Pomorze, licząc na możliwość lepszej pracy, lepszych warunków życia. To były z reguły osoby, które nie miały własnych rodzin. Większość z nich nie miała też własnych mieszkań. Zdecydowana większość z nich nie miała własnych mieszkań. I mieszkali albo w hotelach robotniczych, w których te warunki były naprawdę tragiczne. To były warunki wręcz urągające warunkom życia człowieka. Mieszkali też w mieszkaniach prywatnych, wynajmowali te mieszkania. Ceny wynajmu nie były wcale takie niskie. Zarobki właśnie też okazały się w ogóle nie być takie adekwatne do oczekiwań osób, które do tej pracy się zgłaszały. Poza tym praca w stoczniach była wyjątkowo ciężka. Po pierwsze, nie zapewniano warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy. W wielu wspomnieniach stoczniowców z tamtego okresu mówi się o tym, że nie było chociażby takich zabezpieczeń przy wykonywaniu takich najbardziej trudnych czynności, rękawic, kasków ochronnych, takich masek spawalniczych. Poza tym też praca w stoczni to też jest praca na zewnątrz, przy bardzo niskich temperaturach. Ona jeszcze bardziej jest trudna. Więc to całe zaplecze takie właśnie w tych zakładach pracy nie sprzyjało warunkom dobrym. Przeciwko temu też stoczniowcy się zbuntowali w 1970 roku.
Najbardziej, pani doktor, pamiętamy oczywiście wydarzenia w Gdyni i w Gdańsku, ale przecież Szczecin, tam też było bardzo niespokojnie, choć nie tak tragicznie.
To znaczy, nawet mówi się o tym, że w Szczecinie było najbardziej niespokojnie. W Szczecinie zaczęło się 17 grudnia, czyli już 3 dni po tym, jak rozpoczęły się protesty w Gdańsku. I dziś historycy, szacując chociażby straty, jakie wówczas w Szczecinie w wyniku tych starć, bo te starcia były jeszcze większe niż w Gdańsku, zostały spowodowane, ocenia się je na około 300 milionów złotych. To było bardzo dużo i dużo więcej niż w innych miastach, czy to Pomorza, czy innych miast w ogóle naszego kraju. Wówczas w Szczecinie, oprócz tego, że właśnie 17 grudnia rozpoczęły się tam te protesty, były one bardzo gwałtowne. Szczerze powiedziawszy, wiele zdjęć, które dziś oglądamy w różnych publikacjach w internecie, podpisanych, że to są zdjęcia z Gdańska tudzież z Gdyni, to są zdjęcia najczęściej ze Szczecina. Takie charakterystyczne zdjęcie przewróconego gazika, palącego się gazika, to jest właśnie zdjęcie ze Szczecina. Do niedawna jeszcze widziałam podpisy pod nim, że to jest właśnie obrazek z Gdańska tudzież z Gdyni, a to jest ze Szczecina, to jest ze Szczecina. Poza tym jeszcze trzeba powiedzieć, że w Szczecinie ukonstytuował się taki ogólnomiejski komitet strajkowy, więc ta akcja strajkowa była też koordynowana, bo od 18 grudnia w zasadzie w Szczecinie strajkowało ponad 130 zakładów pracy. Ten tragiczny dzień w Szczecinie to jest też dzień 17 grudnia, kiedy w Szczecinie zginęło łącznie 16 osób. Ten Szczecin był chyba jeszcze bardziej tragiczny, jeśli idzie o wydarzenia, jeśli idzie o starcia z milicją, z ZOMO, z wojskiem, niż to miało miejsce w Gdyni czy w Gdańsku, chociaż rzeczywiście liczba ofiar w Gdyni jest wyższa.
Jak pani sądzi, czy ta podwyżka cen, która wydarzyła się niedługo przed Bożym Narodzeniem, to była prowokacja w stosunku do społeczeństwa ze strony władz, czy to był po prostu dowód na to, że komuniści nie umieją rządzić?
Rzeczywiście mówiło się swojego czasu na temat tego, że to mogła być prowokacja, że w ogóle sprowokowane zostały te protesty robotnicze, że w stoczniach niedługo przed grudniem zatrudniono kilkadziesiąt osób, do tej pory tam niepracujących, które przyszły zupełnie z zewnątrz. Ich zachowanie, ich ubiór nie wskazywał, że to są pracownicy stoczni. Mówiono, że to są prowokatorzy. No ale no, już tyle lat badamy ten problem grudnia 70 roku. Jeszcze nikt z historyków nie natrafił na dokumenty, które by tę wersję potwierdzały. Czy była to prowokacja ze strony może tutaj władz komunistycznych wobec Gomułki? Też się o tym mówi. To znaczy być może chodziło o usunięcie Gomułki i przeciwko niemu zawiązał się swego rodzaju spisek. Rzeczywiście tutaj akurat można o tym mówić, dlatego że rzeczywiście tylko pytanie kiedy, czy w tym momencie, kiedy rozpoczęły się już strajki, czy jeszcze wcześniej.
Czy jeszcze wcześniej takie plany były? Właśnie, to jest podstawowe
dokładnie.
Pytanie.
Mhm. Czy ta grupa tak zwanych spiskowców, a w tej grupie był i Wojciech Jaruzelski, i Stanisław Kania, Wojciech Jaruzelski, przypominam, wtedy minister obrony narodowej, i Stanisław Kania, wówczas kierownik Wydziału Administracyjnego PZPR, i Franciszek Szlachcic, no też wiceminister spraw zewnętrznych. No i oczywiście tutaj jeszcze sekretarz KCPZPR Józef Teichma. To była taka grupa właśnie, na którą się wskazuje tych spiskowców, którzy dążyli do tego, żeby Gomułkę odsunąć od władzy, a na jego miejsce wstawić Edwarda Gierka. Zresztą dziś też wiemy, że na temat Gierka były prowadzone już rozmowy wcześniej w Moskwie. Obecny w grudniu 70 roku w Moskwie Piotr Jaroszewicz, przecież też za chwilę bardzo ważna postać, jeśli idzie o tę scenę polityczną PRL. Kiedy w grudniu 70 był w Moskwie, rozmawiał na temat ewentualnej wymiany Gomułki na Gierka z premierem Związku Radzieckiego Kosyginem.
Zresztą kiedy Sowieci mieli tak wiernego sługę jak Wojciech Jaruzelski, to chyba już nie potrzebowali nikogo innego, no bo tak się zawsze składało, że kiedy coś obrzydliwego władza robiła, to Wojciech Jaruzelski był bardzo blisko tych wydarzeń.
No niewątpliwie tutaj bardziej chyba ten przykład wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku. Tutaj ta rola Wojciecha Jaruzelskiego była niewątpliwie decydująca, ale w 1970 roku Wojciech Jaruzelski był ministrem obrony narodowej, więc był jednym z tych, którzy no, zatwierdzili decyzję Gomułki o użyciu broni wobec protestujących na Pomorzu. Więc oczywiście tak, no kariera Wojciecha Jaruzelskiego zawsze była związana z służbami PRL-owskimi, służbami sowieckimi, więc no nic dziwnego, że ta postać zawsze gdzieś przy tych wszystkich tragicznych wydarzeniach w naszej historii PRL-u zawsze się gdzieś pojawiała.
Jeżeli mówimy o użyciu broni wobec protestujących, to tak, w przypadku wojska troszkę chyba łatwiej stwierdzić, kto wydał ten rozkaz, a jak w przypadku milicji, pani doktor?
Tutaj może też od razu dotykamy tej kwestii, kto jest odpowiedzialny za strzelanie. Oczywiście decyzję podjęło biuro polityczne. Ono zatwierdziło tak naprawdę wniosek Gomułki, bo to było tak, że 14 grudnia tak naprawdę wiele się w Gdańsku nie działo. To były protesty uliczne, to były przejścia, pochód górników ze stoczni pod komitet wojewódzki. Oni szukali kogoś, kto by z nimi zaczął rozmawiać. I dopiero po południu, kiedy już strajk trwał kilka, nawet kilkanaście godzin. Zaczęto nie strzelać jeszcze wtedy, ale zaczęto te demonstracje pacyfikować. 14 nikt nie zginął. Tymczasem do Władysława Gomułki dotarła informacja, taką informację mu przekazano, że w Gdańsku zginęło dwóch funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. I on uznał, że oto jest kontrrewolucja, że mamy do czynienia z sytuacją taką, że są zabijani nasi funkcjonariusze, no więc trzeba odpowiedzieć adekwatnie. I on na podstawie tych nieprawdziwych informacji, które otrzymał, podjął decyzję o tym, że broni trzeba użyć. Oczywiście biuro polityczne, które dodam przez cały tydzień, ten właśnie tydzień grudniowy, nie zebrało się ani razu, tę decyzję pisemnie po prostu obiegowo zatwierdziło. Jeśli idzie o konkretną odpowiedzialność, no to wiemy, że do dziś nikt jej nie poniósł. Ówczesny wiceminister obrony narodowej Tuczapski i Tadeusz Tuczapski i Wojciech Jaruzelski wprawdzie stanęli przed sądem w latach 90. Proces trwał bardzo długo. Ostatecznie żaden z nich nie odpowiedział za sprawstwo kierownicze. Skazano tylko dwóch wojskowych, którzy bezpośrednio dowodzili jednostkami. No, ale oni, że tak powiem, wydawali rozkazy, które im wydał ktoś inny.
Nie tylko ofiary przechodziły prawdziwy koszmar w grudniu 1970 roku, także ich rodziny. Często te pogrzeby odbywały się w ogóle bez obecności kogokolwiek z rodzin.
Tak, te pogrzeby odbywały się nocą przede wszystkim, bez możliwości ostatniego takiego pożegnania tej zmarłej osoby. No u nas w Polsce jest taki zwyczaj, że zawsze przygotowujemy się do pogrzebu, że zmarły jest odpowiednio przygotowywany, że jest ubierany. No następuje to takie pożegnanie, też szereg czynności religijnych, które się przy tej okazji wykonuje. Tego odmówiono wtedy rodzinom. Przykład chyba najbardziej znany Zbyszka Godlewskiego, tego młodziutkiego 18-letniego chłopaka, który zginął 17 grudnia w Gdyni w czasie właśnie tej masakry w Gdyni i który później bardziej chyba nam był znany jako Janek Wiśniewski, bo tak. Od tej głośnej ballady autorstwa Krzysztofa Dowgiały, ballady o Janku Wiśniewskim, to autor tej ballady zainspirował się tą słynną sceną, tragiczną sceną, kiedy na drzwiach, zakrwawionych drzwiach niesiono ciało zabitego chłopaka, właśnie Zbyszka Godlewskiego. No więc jego rodzina, on pochodził z Elbląga i przyjeżdżał do Gdyni, po prostu pracował w zarządzie portu stoczni w Gdyni i przyjechał tam po prostu do pracy rano, został zastrzelony. Nie pozwolono jego rodzinie ciała odebrać i pochować w rodzinnym Elblągu, tylko pochowano w Gdańsku. Dopiero wiele, wiele lat później jego rodzice, był ich jedynym synem, mogli ciało ekshumować i przewieźć do rodzinnego grobu, do Elbląga. Do dziś, teraz już nie żyją jego rodzice, ale jeszcze do niedawna, kiedy czytałam relacje rodziców, no oni to zawsze z ogromnym przejęciem i płaczem, łzami w oczach o tym mówili, że im nie pozwolono na ten taki ostatni gest wobec własnego syna.
Oficjalne informacje dotyczące ilości ofiar to 45 osób, które zginęły i ponad 1100 rannych, ale zdaje się, że historycy ciągle dyskutują na temat tych liczb.
No tak, dlatego że to jest bardzo trudne do ustalenia. Te 45 osób to są osoby rzeczywiście, które wówczas zginęły. Wiele osób było rannych i udawało się też na własną rękę, zostali przewożeni często do szpitali i tam w szpitalnych księgach nie odnotowywano przywozu takiej osoby. Opatrywano i najczęściej ci ludzie po prostu, jeśli byli w stanie, to opuszczali szpital. Po prostu obawiano się tego, że i słusznie, bo milicja, bo służba bezpieczeństwa przychodziła do szpitali i szukała osób rannych, które zostały przywiezione właśnie z miejsc, gdzie dochodziło do demonstracji. Więc ta liczba tak naprawdę do dziś jest niepełna, tak myślę. Poza tym proszę też pamiętać o tym, że były przypadki, przypadki śmierci niewyjaśnionych i też śmierci przypadkowych. Na przykład w Szczecinie została zastrzelona we własnym domu, to znaczy po prostu przypadkowa kula dosięgła młodziutką dziewczynę. Inny chłopak czekający na przystanku autobusowym, który w ogóle nie miał nic wspólnego z tymi protestami, też dosięgła go przypadkowa kula. Był przypadek żołnierza, młodego chłopaka ze służby zasadniczej Stanisława Nadratowskiego, też w Szczecinie, który do dziś, jego okoliczności śmierci do dziś są niewyjaśnione. W jego ciele znaleziono dwie kule z jego służbowej, jego broni, którą miał przy sobie. No, śledztwo prowadzone przez IPN poddaje wątpliwość to, co mówiono wcześniej, że zastrzelił się przypadkowo, że to był nieszczęśliwy wypadek. Wiemy z opowiadań wielu świadków, że ten młody chłopak po prostu powiedział, że jeśli będą kazali mu strzelać, on strzelał nie będzie, dlatego że w stoczni pracuje jego rodzina. Zresztą wobec swoich rodziców też mówił o tym, że odmówi wykonania rozkazu. Więc to są poszlaki oczywiście, ale to daje też podstawy, żeby podważać to, co mówiono oficjalnie, że zginął w wyniku właśnie nieszczęśliwego wypadku.
Niezwykle istotne, to już ostatnie pytanie pani doktor, jest także spuścizna grudnia 70, bo robotnicy niewątpliwie wyciągnęli te wnioski, które powinni, i bez grudnia 70 z całą pewnością sierpień 80 nie mógłby się wydarzyć.
No tak, oczywiście jeden z postulatów przecież w sierpniu 80 ogłoszony to jest postulat dotyczący wybudowania na terenie Stoczni Gdańskiej przy bramie numer 2 tego pomnika poległych stoczniowców. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to zanim w ogóle doszło do protestów w sierpniu 1980 roku, to wielu ludzi na Pomorzu obawiało się protestować. To nie przypadkiem te protesty rozpoczęły się tutaj u nas na Lubelszczyźnie. Dlatego, że tutaj, no owszem, ludzie wiedzieli o grudniu 70, ale nie widzieli na własne oczy tego, co się wówczas wydarzyło. Więc ta obawa, ten strach tutaj na Lubelszczyźnie był mniejszy, aniżeli na Pomorzu. Poza tym wyciągnięto też konkretne wnioski z tych wydarzeń. Przede wszystkim to, że już w 80 roku nie zdecydowano się na to, żeby wyjść i protestować na ulicy. To, że zaczęto okupować zakłady pracy, to było doświadczenie grudnia 70 roku. W zasadzie w grudniu 70 i później jeszcze w 76 roku w Radomiu po raz ostatni protestowano na ulicach. W sierpniu 80 były to przede wszystkim protesty wewnątrz zakładów pracy, protesty okupacyjne.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę pani doktor. Moim gościem była dr Ewa Rzeczkowska z Instytutu Historii KUL. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.